W zeszłym tygodniu mówiłam Wam, że wędrówki ptaków nie zawsze są dalekie. Doskonałym przykładem takich krótkich, ale i tak fascynujących wędrówek jest pomórnik. Rzadki, podobny do motyla ptak, wspinający się po górskich skałach. Swoje migracje odbywa on pionowo, pomiędzy różnymi partiami gór i to mu wystarcza, by znajdować pożywienie i miejsca do gniazdowania. A widoki po drodze z pewnością też ma niczego sobie. Natomiast ptaki latające na dłuższe dystanse opanowały pewną strategię, którą na pewno mieliście już szansę obserwować. Chodzi mi mianowicie o klucze, w które grupują się ptasi wędrowcy. Dlaczego to robią? Wcale nie dla porządku, ani dla estetyki. Otóż ptaki lecące przed innymi niejako przełamują opór powietrza, dzięki czemu tym, które znajdują się za nimi, leci się łatwiej. Ptaki prowadzące często się zmieniają, co umożliwia im odpoczynek od torowania innym drogi. Dzięki utrzymywaniu szyku w powietrzu ptaki męczą się nawet o połowę wolniej. Naprawdę nieźle to wymyśliły, prawda? Ptaki wolą przemieszczać się w stadach także z innych powodów. Przykładowo łatwiej jest im znajdować ciepłe prądy powietrzne, dzięki którym mogą wznosić się bez wysiłku. Oprócz tego pojedynczemu osobnikowi znacznie trudniej byłoby uniknąć ataku drapieżnika. Kiedy potencjalnych ofiar jest więcej, jastrząb albo sokół gubi się, bo widzi dziesiątki czy nawet setki rozmazanych plam, z których ciężko jest mu wyodrębnić jednego ptaka. Chyba że jakiś wyróżnia się kolorem, wtedy ma przechlapane. Właśnie dlatego ptaki o nietypowym dla danego gatunku ubarwieniu są tak rzadko spotykane. A czy wiecie, skąd wędrowny ptak czerpie informacje o tym, dokąd powinien lecieć? Pewnie z wielu źródeł. Niewątpliwie pomagają mu charakterystyczne punkty w terenie, takie jak góry czy jeziora, ale również obserwacja położenia słońca. Niektóre ptaki mają także zmysł magnetorecepcji, czyli wyczuwania ziemskiego pola magnetycznego. Są również gatunki wędrujące nocą, choćby słonka, wodnik czy rudzik, określające kierunki z wykorzystaniem gwiazdy polarnej. Niestety wędrówki tych ptaków często kończą się przedwcześnie. Wiele z nich rozbija się w ciemnościach o słupy i wysokie budynki. Dodatkowo do miast ściąga je nadmiar światła. Mówi się wręcz o zanieczyszczeniu nim środowiska. Ptaki głupieją od niego jak ćmy i giną, uderzając chociażby w reflektory, którymi podświetla się budynki. Co ciekawe, białe światło zanieczyszcza środowisko bardziej niż żółte, a spośród lamp ulicznych najbardziej szkodliwe są te w kształcie kuli. Zanieczyszczenie światłem ma jeszcze jeden dodatkowy wymiar. Utrudnia czy wręcz uniemożliwia astronomom obserwowanie gwiazd. Ciekawostką spoza ptasiego świata są natomiast wędrówki motyli. Chyba najsłynniejszy przykład to motyl monarch, który w wielkich stadach przelatuje z Kanady na zimowiska do Kalifornii i Meksyku. To niewyobrażalne, że tak mały owad może pokonać trasę liczącą około 4000 kilometrów. A jak odkryto drogi motylich wędrówek? W całkiem ciekawy sposób. Otóż część z nich przed odlotem oznakowano, przyczepiając do nich karteczkę z prośbą o informację zwrotną. Jedna z takich karteczek, przyklejona w Minnesocie przy kanadyjskiej granicy, została zauważona na motylu w Meksyku. Znalazca musiał się nieźle zdziwić. Wędrówki motyli mają miejsce również w Europie, chociaż nie są może aż tak imponujące. Chociażby rusałka osetnik lata z Europy w zwrotnikowe rejony Afryki. Ale nie dzieje się to za życia jednego osobnika. Po prostu cała populacja przesuwa się na południe, a potem z powrotem na północ. Po drodze zaś dorosłe osobniki rozmnażają się, a następnie giną. Jednym z bardziej imponujących motyli w ciepłe miesiące przylatujących do Polski jest zmierzchnica trupia główka. Pod tą uroczą nazwą kryje się owad wielkości dłoni, zajmujący całkiem istotne miejsce w popkulturze. Tego zadziwiającego motyla ze wzorem trupiej czaszki pomiędzy skrzydłami zobaczymy chociażby na plakatach filmu Milczenie owiec. Lojalnie uprzedzam, że nie nadawałabym się do prowadzenia audycji o motylach, więc wracam na pewniejszy ptasi grunt, a raczej na lód, bo tym razem chciałabym opowiedzieć Wam o wędrówkach pingwinów. Te ptaki oczywiście nie latają, ale to nie przeszkadza im w pokonywaniu ogromnych odległości. Na przykład pingwin grubodzioby po odbyciu lęgów podróżuje na odległość 2,5 tysiąca kilometrów. Z kolei największy przedstawiciel tej rodziny, pingwin cesarski, ewidentnie ma coś nie po kolei w głowie, bo po pierwsze odbywa swoje lęgi w trakcie antarktycznej zimy, a po drugie, żeby do nich przystąpić, musi przewędrować ponad 100 kilometrów po lodzie. Opieka nad jajem, jednym na jedną parę, przypada samcowi. Z kolei jego partnerka idzie z powrotem do morza, aby przynieść pokarm. Potem rodzice się zamieniają, a więc matka zostaje z dzieckiem, a ojciec zasuwa do morza. Pisklak natomiast rośnie sobie, zupełnie nieświadomy tego, co się wokół niego odwala. Ale o pingwinach opowiem może więcej przy innej okazji. Na razie dowiecie się, jakie są rekordy wśród ptasich wędrowców. Zostańcie z nami.